szczęść Boże. Wybory, które w rzeczywistości nie były wyborami, są już za nami. A nie były wyborami, bo nie doszło w ich efekcie do pokazania rzeczywistej woli politycznej wyborców, czemu głosowanie ma właśnie służyć. Wybory nie pozwoliły ujawnić się prawdziwej woli wyborców, skoro na przykład w niektórych miejscach Polski ilość głosów nieważnych wynosiła około 40%, a niekiedy więcej. Skoro wybory ze względu na sposób ich organizacji, brak nadzoru nad ich przeprowadzeniem uznać można za fałszujące rzeczywistość, to takie wybory, szczególnie na radnych sejmików wojewódzkich, ale i radnych powiatowych, których wybrano wpisując często błędnie głosy do książeczek z listami kandydatów, więc takie wybory nie dają zwycięzcom, głównie z PSL-u, mandatu do podejmowania decyzji. Nie dają mandatu do sprawowania władzy w imieniu bardzo często błędnie głosujących wyborców lub których głosami zmanipulowano. Wyniki ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą w porównaniu z pierwszymi wynikami tuż po wyborach znów z niezrozumiałych zupełnie przyczyn były skrajnie odmienne i dziwnie niekorzystne dla prowadzącego Prawa i Sprawiedliwości. Przy czym, jak zawsze ostatnio, gdy Prawo i Sprawiedliwość prowadziło, wyniki radykalnie zmieniały się w efekcie dziwnych, nagłych awarii urządzeń obliczających głosy. Osobiście nie mam już zaufania do sposobu przeprowadzania wyborów w Polsce przez Platformę Obywatelską, która razem z PSL nie dopuściły ostatnio w Sejmie do choćby najbardziej oczywistych i koniecznych zmian w prawie wyborczym, jak na przykład obowiązkowych przeźroczystych urn czy filmowania wyborów, co w uczciwych wyborach jest na świecie po prostu praktykowane, choćby w Gruzji. Czego się boi PO i PSL? Że nie będzie można już tak łatwo wygrać? Wielu wyborców czuje się oszukanych. Także możliwość zaskarżenia do sądów nieprawidłowości i naruszeń prawa przy wyborach, przy głosowaniach w formie tak zwanego protestu wyborczego daje tylko złudzenie dojścia prawdy. Samo to postępowanie w sprawie protestu jest dowodowo bardzo trudne do przeprowadzenia. Trzeba naprawdę umieć sformułować protest tak, jak wymagają tego przepisy. Trzeba przedstawić w sądzie dowody naruszenia prawa przy wyborach, przy głosowaniu. Postępowanie w sprawach protestów wyborczych prowadzą sądy cywilne, a w postępowaniu cywilnym to osoba składająca protest musi udowodnić naruszenie prawa. Sam sąd jest tu tylko arbitrem, tylko ocenia przedstawione dowody. Sąd nie ma w tym postępowaniu inicjatywy dowodowej. Wszelkie wnioski o przeprowadzenie dowodów musi i może złożyć sama osoba protestująca. Wyborcy mają jednak z udowodnieniem naruszeń wyborczych bardzo duże problemy, gdyż nie mają na przykład dostępu do oryginalnych protokołów czy innych dokumentów źródłowych. A przede wszystkim nie mają dostępu do kart z głosowania, a bez nich, bez ich analizy, na przykład grafologicznej, udowodnienie na przykład fałszerstwa czy ingerencji w treść oddanego głosu jest bardzo trudne, a niekiedy niemożliwe. Samo odpowiednie, skuteczne, poprawnie ułożenie, sformułowanie zarzutu, protestu i wniosków dowodowych, tak by sąd poczuł się nimi związany, jest trudne. Już słyszymy o pierwszych postanowieniach sądów oddalających protesty. I nawet jeśli przed sądem udowodnimy, że w naszej komisji, czyli okręgu, w którym głosowaliśmy, miało miejsce naruszenie prawa wyborczego, to nie wystarczy, by wygrać w sądzie. Sąd bowiem, zależnie od swego uznania, ocenić musi jeszcze, czy to naruszenie jednostkowe, które udowodniono, ma wpływ na wynik wyboru w tym okręgu. Jeśli więc udowodnimy, że źle przepoliczono na przykład 30 czy 10 głosów, to sąd może stwierdzić, że mimo to to zbadane indywidualne naruszenie nie miało wpływu na końcowy wynik w okręgach podany przez Państwową Komisję Wyborczą. Będę bardzo zdziwiona, jeśli po początkowym nacisku na środowiska sędziowskie przez prezydenta Komorowskiego i pierwszych prezesów Sądów Najwyższych i Trybunału Konstytucyjnego stwierdzeniem, że wszystko było legalnie i nie trzeba wyborów powtarzać, choć mówiono to bezpodstawnie, bo żadnych postępowań jeszcze wtedy nie było, więc będę naprawdę zdziwiona, jeśli uda się jakieś protesty wygrać. Także mało realne dla obrony praw wyborczych prawne możliwości jak protest wyborczy działają zniechęcająco, ale i rozzłoszczają wyborców, którzy czują się bezsilni, upokorzeni i lekceważeni, mimo iż często wiedzą o ewidentnych naruszeniach prawa przy wyborach. W zniechęcaniu wyborców polskich do oporu zainteresowana jest obecna władza PO-PSL, która nie tak dawno ustami Donalda Tuska oświadczyła, że zastosuje wszelkie środki, też z pogranicza prawa, by nie dopuścić Prawa i Sprawiedliwości, to jest opozycji do władzy. Tak jak komuniści, którzy mówili, iż raz zdobytej władzy nie oddadzą nigdy. opozycja polityczna winna w sytuacjach bezsilności iść śladami środowisk skupionych wokół telewizji Trwam i Radia Maryja i cierpliwie, legalnymi, masowymi, pokojowymi marszami wymuszać zmiany w Polsce. Ta władza respektuje tylko głos ulicy. Zmusza ludzi do tych ostatecznych form obywatelskiego protestu, gdyż żadnych demokratycznych standardów dialogu i prawnej kultury, obyczajów ani uczciwości nie przestrzega. Telewizja Trwam wygrała, koncesję otrzymała, choć nadal jest złośliwie karana przez władzę za to jej, tej władzy ustępstwo. Opozycja polityczna podobnie musi dziś wybrać dłuższą, jak się zdaje, drogę obrony swych praw do uczciwych wyborów, do wolnych mediów, do szacunku dla demokracji i szacunku dla człowieka. Wierzę, że cierpliwy, pokojowy nacisk, podobnie jak w przypadkach telewizji Trwam, przyniesie skutek. Tym bardziej, że duchowego i moralnego wsparcia w działaniach o wymienione wartości obywatelskie publicznie udzieliła dziś Polakom część znanych i szanowanych polskich biskupów. Nie oznacza to, że fizycznie pójdą oni w marszu 13 grudnia w Warszawie. Ich udział w honorowym komitecie marszu w Warszawie oznacza, że swym autorytetem popierają Polaków w pokojowych, legalnych staraniach o respektowanie ich obywatelskich praw. I zupełnie bezpodstawne są dziś protesty układu władzy krytykujące biskupów za poparcie marszu w obronie wolnych wyborów, wolnych mediów i praw obywatelskich obecnie naruszanych. Biskupi i wszyscy zresztą duchowni są przecież pełnoprawnymi obywatelami Rzeczpospolitej. Korzystają z pełni praw, między innymi praw wyborczych. Media lubią pokazywać, jak księża i siostry zakonne chodzą do głosowania i zachęcają, by brać z nich przykład. Ale osoby duchowne mają nie tylko prawa czynne, wyborcze, to jest, mogą głosować i tym samym brać udział w życiu politycznym. Konstytucja polska nie odbiera im przecież także biernego prawa wyborczego. To znaczy, że księża mogą też kandydować w wyborach do władz różnych szczebli. Jednak zakaz taki wynika wyłącznie z woli samego Kościoła, jest jego wewnętrzną kościelną decyzją, a nie żadnym nakazem władz świeckich. W przeszłości, w czasach kryzysów państwa, osoby duchowne ze względu na swój ogromny autorytet publiczny, społeczny, piastowały zresztą przejściowo władzę, na przykład w Radzie Regencyjnej, do czasu ukonstytuowania się władz polskich po zaborach i odzyskaniu niepodległości. Papież Franciszek zachęca nas, także duchownych, do włączania się do życia politycznego, publicznego popierania wartości wyznawanych przez chrześcijaństwo, prawdy, wolności, uczciwości, szacunku dla życia i drugiego człowieka. Naszym biskupom, którzy moralnie wsparli dziś naród, upokorzony nieuczciwymi wyborami i mediami rządowymi, dziękuję. Szczęść Boże.